Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś, no właściwie za paręnaście minut mamy kolejną rocznicę związaną z historią Gdyni, więc o tej Gdyni będziemy rozmawiać. Myślę, że będziemy rozmawiać zarówno o tej przedwojennej, legendarnej Gdyni, mieście, które powstawało jak jako taki, bym powiedział, największe marzenie II Rzeczypospolitej, ale pewnie też o tej powojennej. Małgorzata Sokołowska, autorka licznych książek na temat Gdyni, jest moją dzisiejszą rozmówczynią. Łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to dobrze, no to zadam to najtrudniejsze pytanie. Czy istnieje jakaś istotna różnica pomiędzy tą przedwojenną i tą powojenną Gdynią? Czy też może inaczej, czy gdynianie przedwojenni bardzo różnią się z tymi powojennymi?
To nie do końca tak, nie wszyscy gdynianie, ale różnica jest niesamowita, przeogromna. Gdynia nie tylko była marzeniem II Rzeczypospolitej, ale była jej największym sukcesem. Natomiast po wojnie sytuacja zmienia się diametralnie, dlatego że komuniści polscy, którzy doszli do władzy, Gdynię bardzo szybko znienawidzili, uznając, że była sanacyjnym bękartem i próbowali zmienić w ogóle obraz Gdyni. Próbowano jej zrobić z niej czerwoną Gdynię, obraz jakiegoś miasta robotniczego, w którym tylko krwiopijcy, kapitaliści siedzieli po knajpach i wykorzystywali biednych robotników, a biedni robotnicy harowali, spali w skrzynkach po pomarańczach. Mało tego, gdyby nie robotnicy, to w ogóle nie byłoby portu, dlatego że zebrali się w delegacji i pojechali w 22 roku do Sejmu, by tam wymusić ustawę o budowie portu. No i takie tam dyrdy mały.
No dobrze, no ale to w takim razie to była propaganda, no ale jednak też ta Gdynia się zmieniła. Znaczy, przypomnijmy, że to jest trochę tak, że jest ta dramatyczna jesień 1939 roku. Dużo Gdynian zostaje z niej wysiedlonych.
Zamordowanych.
Część właśnie nie wraca, bo zostaje zamordowanych. Niknie całkowicie społeczność żydowska, która też pewnie odgrywa jakąś rolę w tym kształcie Gdyni przedwojennej. No i potem jest ten rok 45. Gdynia nie jest miastem bardzo zniszczonym, choć też opowieść o tym, że nie została zniszczona, okazuje się być nieprawdą. Przypomnę choćby pani książkę o tych pierwszych powojennych latach, gdzie sam ze zdziwieniem obserwowałem zdjęcia zniszczonych budynków i różnych obiektów w Gdyni.
No tak, bo mówiło się tylko, że port był zniszczony, a miasto nie. Miasto też było w sporej części zniszczone, a port był bardzo zniszczony przez wycofujących się Niemców, a potem ograbiony przez tak zwanych wyzwolicieli, bo port zajęli i wszystkie budynki portu na 2-3 miesiące i nie wpuszczali nawet towarzyszy z PPR-u, którzy tu przyjechali, byli wysłani, żeby tu rządzić, póki nie wywieźli wszystkiego, co było do wywiezienia.
No dobrze, także... no ale to w takim razie wracają ci dawni gdynianie i to miasto w swojej społecznej tkance się, jakby to powiedzieć, restauruje, czy też mamy do czynienia jednak z tym procesem, w którym pojawiają się ci nowi, ci, którzy próbują się załapać na tę nową władzę i to bardzo zmienia już ten gdyński obraz, no trochę jak pod ten propagandowy styl, który pani zaprezentowała na początku?
Tak, pojawiają się nowi. Nie bez powodu ta książka nosi o latach 45-47, zebrała się w Gdyni klika niezwiązana z Gdynią. To jest po prostu cytat, wypowiedź jednego z przedwojennych robotników, który zresztą zapisał się do PPR-u, ale jak zobaczył, kto tam teraz rządzi, to zobaczył, że są wszystko nowi ludzie niezwiązani z przedwojenną Gdynią. Część związanych z przedwojenną Gdynią, no to zobaczyła, że to jest sposób na robienie jakiejś tam kariery albo no, polepszenie sobie życia, wejście w taką politykę i propagandę. Ale jest jeszcze dodatkowa kwestia, bardzo bolesna. To jest sprawa tego typu. Gdynia dostała się do III Rzeszy, w obręb III Rzeszy, w jej granice. Mieszkało tutaj w Gdyni, wysiedlono bardzo wielu przyjezdnych, pozostawiono tych, którzy tu trwali od wielu, wielu lat, setek lat. Czyli głównie społeczność kaszubską. W III Rzeszy, inaczej niż w Generalnym Gubernatorstwie, podchodzili Niemcy do grup niemieckich. Tutaj nieprzyjęcie grupy było często zagrożone, można było zginąć po prostu, można było być zabitym albo być wysłanym do obozu, ale wielu też osobom urodzonym w Gdańsku, urodzonym na terenach niemieckich z automatu przyznawano taką grupę. Oni stawali się nagle Niemcami. Natomiast ci, którzy przyjechali w 1945 roku...
Mówili tutaj, na nich Volksdeutsche zdrajcy.
Dokładnie. A sami kim byli? Zaprzedani Rosjanom, oddani im całkowicie, posłuszni, wykonujący rozkazy NKWD i tych wszystkich politycznych, tam Smierszu innych. Kim oni byli? Jak oni mieli czelność mówić o ludziach, którzy tutaj trwali i ten język przez te wszystkie stulecia jednak przechowali i swoje obyczaje, mówić, że oni zdrajcy? Kim oni byli? To tym się nigdy nie mówi, że PPR-owcy to po prostu byli zdrajcy.
No dobrze, ale to w takim razie...
Powiedzenie, przepraszam, że Austriacy przekonali świat, że Mozart był Austriakiem, a Hitler Niemcem. No, było akurat odwrotnie. No tutaj też, no, kto był zdrajcą, a kto był bohaterem? Czasami ci sami ludzie, ci, którzy przyjmowali grupy, to je przyjmowali po to tylko, żeby móc wejść na teren portu i tam wykonywać jakby szpiegowską pracę wywiadowczą na rzecz aliantów. Nikt tego potem, jak ci, co przyjechali, w ogóle się nie zastanawiali. Co, po co, dlaczego? Kto był dobry, a kto zły? Tylko kto miał grupę, kto nie.
No dobrze, ale to w takim razie Gdynia to nie tylko moim zdaniem ten taki prosty mechanizm, o którym mówimy, ale to też bardziej złożony fenomen. To jednak to ogromna ilość ludzi, która napłynęła do Gdyni w tych latach 20. i 30., którzy stworzyli ją też jako miasto nowoczesne, no a co za tym idzie, też trochę kapitalistyczne. Takie miasto, w którym byli i ci więksi przedsiębiorcy, ale też i cała masa ludzi, którzy, no mówiąc najkrócej, robili sobie różne drobne interesy w tej Gdyni. Jak to się ma do tego, co się dzieje w tych latach 40., bo jak rozumiem, część ludzi po prostu wraca i myśli sobie, ten mój sklep będzie normalnie tak samo funkcjonował jak przed wojną, a to się okazuje nie takie proste.
Ale na początku tak się wszystkim wydawało, bo gdy się czyta na przykład Dziennik Bałtycki 1945-1946 roku, to tam są rządowe obietnice, że państwo polskie obejmie wielką opieką kupców, rzemieślników, otwierajcie swoje sklepy, będziecie mogli je prowadzić, przecież nikt wam niczego nie będzie zabierał. No to pootwierali. Przedwojenni maklerzy, właściciele tych wszystkich firm obsługujących port, statki, pootwierali swoje firmy. Występowali do sądu grodzkiego o przywrócenie prawa posiadania, bo to Niemcy najczęściej wykreślali, ale sąd grodzki przywracał to prawo posiadania i oni otwierali. I tak trwało do 48-9, kiedy wszystko zmonopolizowano, zabrano, statki zabrano, koniec, do widzenia, teraz będzie ludowa własność wspólna wszystkiego. Ale jaka inna była Gdynia? Przed wojną Kaszubi jakoś tak łagodnie, spokojnie przyjęli w końcu tą ogromną ilość napływowych ludzi. W gazetach można było czytać, naszych mieszkańców jest już 30 tysięcy, naszych mieszkańców jest 50 tysięcy. Po wojnie tego nie ma, to się zaczyna dzielić ludzi.
No dobrze, ale to w takim razie, jak mówimy o tym procesie odradzania się Gdyni po wojnie, no to jednak jakiś element tego takiego gdyńskiej chęci po prostu przywrócenia miasta w jej dawnym kształcie jest jednak, a z drugiej strony są ci, no, którym się wydaje, że rządzą, a w rzeczywistości pewnie przede wszystkim przeszkadzają.
No to dokładnie, gdyby nie przeszkadzali, to by ta Gdynia zupełnie inaczej wyglądała. No. Chęć do restaurowania, przywrócenia była przeogromna. Tylko potem po prostu polityka, bitwa o handel Hilarego Minca i ta cała, z przeproszeniem, że tak powiem, banda, która rządziła, doprowadziła do tego, że sklepy upadły, w coraz trudniejszej sytuacji był handel i się tylko... Ci, którzy to robili, nie mogli się przestać nadziwić, dlaczego brakuje ziemniaków. Przedtem nie brakowało. No to kto winien? Kupcy, prawda? Więc trzeba ich wysyłać do obozów pracy, do więzień sadzać, bo widocznie są spekulantami. No, to jest taki obłęd, że aż trudno nie śmiać się, jak się patrzy w tej chwili wstecz, chociaż tam wtedy mało komu było do śmiechu. Mówię, ale pierwsze lata, tak do 1948 roku, to jeszcze się wszystko stara rozwijać. Jest oczywiście bieda, no bo bieda była we wszystkich krajach powojennych. Ale gdybyśmy mogli skorzystać z planu Marshalla, pewnie zupełnie inaczej byśmy wyglądali.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego obrazu powrotów, dlatego że wraca cała masa różnych ludzi, którzy związani są na przykład z polską marynarką handlową, z marynarką wojenną, próbują jakby funkcjonować normalnie. Okazuje się na początku, że to jest jakoś możliwe. Potem znowu pojawiają się te daty 48-49, no i znowu się okazuje, że na przykład choćby mieszkanie na wybrzeżu jest reglamentowane przez władzę, która mówi, kto może tu zostać, a kto nie.
Dokładnie. To jest ciągle mało zbadana, mało znana rzecz, te wysiedlenia powojenne. To ono się zaczyna w 1946 roku, ale potem przybiera na sile. Chodziło o to, że władza miała decydować, kto jest potrzebny i zbliża się czas selekcji mieszkańców wybrzeża. Kto nie jest pożyteczny, ten jest szkodliwy. Tego będziemy wywalać. I w tym też jest kolejny obłęd, bo na przykład w pierwszej kolejności usuwani będą lekarze i adwokaci niepraktykujący. I mówiono, no przecież lekarzy jest pełno. Za chwilę się okazuje, że lekarzy brakuje, ale mieszkania, a to też jest ciekawe, mieszkania po tych lekarzach już zostały zajęte. I nie można ściągnąć innych lekarzy, bo nie ma gdzie ich ulokować.
A jak wygląda w takim razie ta kwestia mieszkaniowa? No bo przypomnijmy te dramatyczne wydarzenia z 1939 roku, kiedy to cała masa Gdynian musiała po prostu zostawić wszystkie meble i wszystkie swoje rzeczy, a nawet klucz w drzwiach dla tej niemieckiej rodziny, która się tam będzie wprowadzała. Jak wyglądała restytucja tak naprawdę tego stanu posiadania po 1945 roku? Czy ona się jakoś częściowo odbyła? Czy też od razu mieliśmy taką sytuację, w której mówiono, a państwo macie za dużo o dwa pokoje, bo was jest niewiele osób? No w związku z tym musicie wprowadzić tutaj kogoś innego właśnie.
To jest jeszcze, ja tak całkiem do tego wszystkiego nie zbadałam. Ja tak patrzę, no, ludzie przyjeżdżali, tak jak na przykład moi dziadkowie, którzy też byli wysiedleni. Dziadek był tylko robotnikiem w porcie, ale gdy nie pokochali i po wysiedleniu tam spod Radomska, natychmiast wracali. Znaczy, no, może nie tyle natychmiast, bo jeszcze były działania wojenne. Ci, którzy przedarli się przez te fronty, no to tym się może udało własne mieszkania zająć szybciej. Moi dziadkowie już nie, natomiast no, jeszcze gdzieniegdzie były mieszkania, czasem się po prostu, tak jak moi dziadkowie, znaleźli właścicielkę i umówili się z nią, że tam odbudują, bo tam jedna ściana była zbombardowana. I moja babcia została administratorką tej kamieniczki niewielkiej. I zbierała na rzecz czynsze dla tej właścicielki. No a potem właścicielkę pogoniono, mieszkanie, cała kamienica poszła pod kwaterunek. I to tak mniej więcej wyglądało. No, bardzo szybko dokwaterowywano, bo zaczęły się podnosić głosy, zwłaszcza tych działaczy PPR-owskich, no, że dość tego, żeby tutaj bogacze siedzieli na Świętojańskiej, tutaj mają teraz mieszkać robotnicy. No i robotnicy życzyli sobie mieszkać na Świętojańskiej, przy Świętojańskiej.
No dobrze, to w takim razie...
Przepraszam jeszcze, przykład prezydenta Gdyni, Henryka Zakrzewskiego, który przed wojną był prezesem Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkał na Grabówku. Jak tylko po 45 marcu przyjechał do Gdyni, to gdzie się usadowił, gdzie się zajął mieszkanie? Przy ulicy Mściwoja 9, w ogromnej kamienicy przedwojennego inżyniera Kazimierza Krzyżanowskiego. I pan Kazimierz Krzyżanowski, który wrócił i próbował mieszkać w innym mieszkaniu, to mu tak dokwaterowywali, że przeniósł się w końcu na ulicę Słowackiego do jednopokojowego mieszkanka, bo mówi, tam może będzie mógł mieszkać tylko z żoną. A w końcu wyjechał do Warszawy, bo tutaj już nie wytrzymał. Taka była presja, takie było zacieśnianie mieszkań.
No dobrze, ale to w takim razie, mimo tego wszystkiego, no ta Gdynia się odbudowuje. Co prawda jest zupełnie innym miejscem na mapie tej nowej Polski, dlatego że przed wojną, no jest tym jednak fenomenem, jest tym oknem na świat całej Polski. No teraz ta nowa Polska ma tych portów i tych miast portowych bardzo dużo. One są oczywiście wszystkie zniszczone i zdewastowane i to zarówno przez działania wojenne wycofujących się Niemców, jak i wyzwalających te tereny żołnierzy Armii Czerwonej.
Zajmujących,
tak. No, wyzwalających często od różnych rzeczy, które tam się znajdują. No właśnie, no ale teraz jest od Szczecina aż po Elbląg, to wybrzeże i Gdynia nie jest już tym jedynym polskim oknem na świat. Czy to bardzo zmienia tę optykę zarówno tych, którzy w Gdyni mieszkają, jak i tych, którzy o Gdyni decydują?
Myślę, że zmienia przede wszystkim optykę tych, którzy o Gdyni chcą decydować i decydują. Bo na przykład w momencie, kiedy zaczęto tworzyć kompleks Trójmiasto i przedsiębiorstwa wojewódzkie, to było to bardzo bolesne dla Gdyni. W 1946 roku Gdańsk podjął uchwałę, Miejska Rada Gdańska, o przyłączeniu Gdyni i Sopotu, ponieważ Gdańsk jest bardzo zniszczony i przyda się miasto substancja Gdyni i Sopotu. Kiedy powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, to czytałam te listy. Pracownicy gdyńskich zakładów komunikacyjnych pisali błagalne listy, żeby się oddzielić od Gdańska, bo po prostu przyjechali z przedsiębiorstwa tego już wojewódzkiego i zabrali im wszystko. Opony, części zapasowe, no wszystko, co można było, przywieziono do Gdańska. To samo na przykład, kiedy stworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej. To przyjechali z Gdańska i wywieźli wszystkie inspekty. No, no tak to wyglądało, te wojewódzkie przedsiębiorstwa. Gdyni nienawidzili komuniści. Proszę zwrócić uwagę, nigdy po wojnie nie obchodzono święta 10 lutego.
To w takim razie wróćmy jeszcze do tych lat, które się pojawiają w następnym czasie, bo to jest ciekawy proces, który jednak prowadzi nas do tego, co się zdarzy w 1989 roku, kiedy nagle się okaże, że ta gdyńskość zaczyna znowu przebijać spod tego zamalowanego usilnie od 1945 roku szyldu i nagle znowu jest marzenie o tym mieście właśnie z morza i marzeń, że znowu wraca się do tej idei przedwojennej. Co takiego się dzieje wewnątrz tej gdyńskiej historii, że jednak mimo tych wszystkich starań okazuje się, że nie udaje się zniszczyć tego gdyńskiego fenomenu i do tego fenomenu odwołują się wszyscy już w roku 89, czyli w roku tej ustrojowej transformacji. Które wydarzenia są te decydujące? No oczywiście będziemy mówili o roku 70, o krwawych wydarzeniach, ale które umacniają ten gdyński etos. Będziemy mówili pewnie o stanie wojennym, o którym pani także pisała. A co się dzieje jakby wcześniej? Znaczy, co się dzieje między tym rokiem 49 umownym, a tym rokiem 70? Jak wygląda ta Gdynia? Czy ona jest takim szarym miastem, które po prostu wpisuje się w tę PRL-owską historię i w nim się niewiele dzieje, aż do tego bardzo dramatycznego doświadczenia 70 roku?
Znaczy to nie jest tak, bo gdynianie, bardzo wielu gdynian jakby w sercach nosiło tę przedwojenną Gdynię. Ja się ostatnio zastanawiałam, dlaczego taką ogromną popularnością cieszyły się powieści Karola Orgelda-Borcharda. I niedawno to do mnie tak mocno dotarło. To były lata 60. A on tak pięknie opowiadał o gdyńskiej, o polskiej, gdyńskiej flocie. O statkach, o marynarzach, o kapitanach, o dżentelmenach. To inny świat pokazywał.
Były ten świat, kolory, a nie szarość.
Tak, tak. I jakie to było piękne. Ale on tak przeniósł po prostu tym swoim, znaczy kapitanem, szamanem morskim, innymi książkami, tą przedwojenną, no też i Gdynię. Chociaż, prawda, statki pływają w różne miejsca, ale oni z Gdyni wychodzą, do Gdyni wracają i tam jest tyle kultury, takie kindersztuby. No to, za czym się ciągle tęskniło. I to w Gdyni cały czas tkwiło. Ja myślę, dlatego w tym 90 roku taki ten wybuch gdyńskości, tego przypomnienia sobie tego największego, tego sukcesu i najlepszego interesu, jaki II Rzeczpospolita zrobiła. A chciałbym powiedzieć, że 10 lutego obchodzono, ale tylko jako zaślubiny z morzem, ale nie jako prawa miejskie.
No dobrze. Małgorzata Sokołowska jest dzisiaj moją rozmówczynią. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i będziemy próbowali ten gdyński fenomen trochę zgłębić i zastanawiać się, co z tego przedwojnia to jest taki rodzaj naszego importu, a co jest realną kontynuacją, co tak naprawdę przenosili po prostu ludzie i kolejne pokolenia rodzin gdyńskich właśnie z tej Gdyni lat 20. i 30. do tej Gdyni lat 40., 50., 60., 70., a przede wszystkim tych 90. i współczesnych. Co się dzieje w Gdyni? Znaczy, co się zmienia w tej Gdyni? No oczywiście do tej Gdyni przybywa bardzo dużo ludzi, którzy już nie mają tego wszystkiego, co było ważne dla tego przedwojennego czasu, czyli nie mają tej nadziei pionierów i poczucia, że współuczestniczą w budowaniu tego nowego, wspaniałego amerykańskiego miasta. Ale równocześnie jakoś tam dołączają do tego gdyńskiego etosu, o czym przekonujemy się w 1989 roku. Czy ja dobrze sobie myślę?
Bardzo dobrze. Przykładem tego, dowodem jakby na to są urodziny Gdyni w pierwszych latach rządzenia Franciszki Cegielskiej, kiedy zrobiono wielkie, to było 80. Ja jestem z matematyki kiepska, ale no to był rok 96. To było spotkanie gdynian, takie wielkie gdyńskie święto ze spotkaniami rodów gdyńskich. Przyszło mnóstwo ludzi, byli przeszczęśliwi, opowieści, wspólne pieśni, no i takie piosenki ukłanane ad hoc na temat Gdyni, coś tam dwaj murzyni w mieście Gdyni urządzili sobie bal, jedli, pili, tańczyli, a tym w Gdańsku było żal. Ja wiem, teraz ona jest niepoprawna politycznie.
To ja pamiętam żarcie. Fenomen ówczesny, czyli mówienia wolne miasto Gdańsk, szybkie miasto Gdynia, ale to...
Dokładnie. Więc po prostu no, to była taka ogromna radość, że możemy znowu o tej pięknej, przedwojennej Gdyni mówić, chwalić się nią, wyciągać. Możemy wreszcie mówić prawdę. Bo na przykład moje czas szkolny, no to była tak zwana rodzaj takiej schizofrenii. Czego innego historia uczyła w szkole, czego innego uczono mnie w domu. U mnie w domu były portret Piłsudskiego i Grota Roweckiego, więc no, ja trochę inną tę historię miałam wpajaną. Ale też wiedziałam, że w szkole mam się trzymać z przeproszeniem dziób zamknięty i się nie wychylać.
No dobrze, ale to w takim razie...
Wiele osób tak miało.
Co się dzieje z tą Gdynią w tych latach, o których my tak niewiele jesteśmy w stanie opowiedzieć, dlatego że no właściwie tak naprawdę nie pozostawiły one jakichś bardzo wyraźnych śladów. A równocześnie ta Gdynia się bardzo jednak zmienia. No co by nie powiedzieć. Od tego obrazu portu zablokowanego z wrakami niemieckich statków do tej Gdyni z suwnicą... Stocznia imienia Komuny Paryskiej, która jest takim symbolem tej Gdyni lat gierkowskiego przyspieszenia gospodarczego.
Tak, tylko że tu są jakby dwa tematy. Właśnie cały czas był taki argument przeciwko tej przedwojennej Gdyni, że nie zbudowano stoczni i nie zbudowano teatru. To były dwa takie koronne zarzuty. Tymczasem no, w 13 lat zbudowano port ogromny, bardzo nowoczesny, a przy nim powstało wielkie miasto. A 14 września miał być zwodowany, 39 roku, miał być zwodowany pierwszy pełnomorski statek budowany w rozbudowywanej stoczni gdyńskiej. Czyli w tym kierunku to wszystko szło. To nie tak, że Gdynia nie widziała potrzeby budowy stoczni, bo widziała, tylko no, toż po kolei trzeba było robić. A sprawa teatru. Zbudowano miasto, gdzie było kilka kin, życie w pewnym sensie kulturalne kwitło, dlatego że przyjeżdżały tutaj wszystkie teatry polskie z występami. Ciągle mówiono, że trzeba wybudować teatr, budynek teatru, ale no, były ciągle inne potrzeby, ale życie kulturalne kwitło. To nie tak, że tutaj była pustynia kulturalna. Natomiast po wojnie, w czasie wojny Niemcy zbudowali teatr w Gdyni, tak zwaną stodołę, okropne paskudztwo, no ale zostało to odremontowane i tam Iwo Gal ze swoim zespołem wystawiał sztuki, no tam jakby debiutowali późniejsi, najsłynniejsi polscy aktorzy i Kraftówna, no bardzo, bardzo wiele osób. Gdy ten teatr spłonął w połowie lat 50., pod koniec lat 50., to w 61 chyba, to cały czas mówiono, że trzeba odbudować teatr w Gdyni. I gdzie go odbudowano? W Gdańsku. Proszę pójść do Teatru Wybrzeże, a tam w holu, w foyer jest to historia teatru. Zaczynamy od Iwo Gala.
I od Gdyni.
Tak to cały czas.
No dobrze, ale...
Iwo Gala to jest w Teatrze Wybrzeże, bo Iwo Gala teatr tworzył w Gdyni. No to tak bez przerwy jest.
No dobrze, no ale lata 70. to jest okres bardzo dynamicznego rozwoju tej Gdyni także, co by nie powiedzieć. Znaczy mamy wtedy już właśnie te rzeczywiście stocznie Komuny Paryskiej, która staje się bardzo nowoczesnym zakładem. No i mamy też teatr muzyczny w Gdyni, który też jest tak kim no, do dzisiaj chyba obrazkiem gdyńskim, który jest ważny, więc nie żebym jakoś bardzo chciał koniecznie tego Gierka i PRL-u bronić, ale jednak to trzeba przyznać.
Tak, ale to wszystko tworzyli przede wszystkim ludzie. Gdyby nie Danuta Waduszkowa, tego teatru by nie było. To była kobieta po prostu jak taran, która potrafiła ten teatr dla Gdyni wywalczyć. Natomiast, no oczywiście, no stocznia się rozwijała i tam w niej pracowało mnóstwo pasjonatów, fantastycznych inżynierów. Natomiast, czy ktoś zrobił tak naprawdę porządny rachunek ekonomiczny? Bo te statki, bardzo wiele statków budowaliśmy dla Związku Radzieckiego za tak zwane ruble transferowe. Warto, żeby to naprawdę, z jednej strony tak, no mieliśmy pełno statków, w Plosie pięknie rozwijało. I pływali na nich najczęściej, dowodzili tymi statkami jeszcze przedwojenni absolwenci szkoły morskiej, potem już powojenni. To wszystko się rozwijało, no bo ludzie chcieli, żeby ich kraj się rozwijał.
To prawda.
Tylko,
i też...
to się potem musiało skończyć taką totalną katastrofą.
No dobrze, ale jeśli chodzi o ludzi, to wydaje mi się, że ten gdyński fenomen jakoś tam się rozwija, bo jak patrzymy na te lata właśnie, o których wspomniałem, lata 60. czy lata 70., czyli okresy dynamicznego rozwoju PLO i właśnie polskiego przemysłu stoczniowego, no to mamy do czynienia z twoistym fenomenem ludzi, którzy jednak te Gdynie traktują jak od swoje miejsce na ziemi. Czyli pojawiają się ci kapitanowie i oficerowie tych statków, pojawia się coraz więcej osób związanych z gospodarką morską. No pojawia się, przepraszam, że znowu o tym powiem, fenomen hali targowej w Gdyni, gdzie kupuje się towary, których nigdzie nie ma i gdzie można kupić dżinsy już niekoniecznie jakby w Peweksie, tylko właśnie w hali targowej. To jest fenomen gdyński równie silny jak każdy inny.
Sekundkę, dokładnie tak. Ja bym tutaj właśnie tak chciałabym przytoczyć. Kilkanaście lat temu fantastyczny tekst napisał pan profesor z Uniwersytetu Gdańskiego z geografii. Zaraz sobie przypomnę nazwisko, nie zdążyłam chwycić książki. Napisał o genius loci, o fenomenie Gdyni i duchu miejsca Gdyni i duchu miejsca Gdańska. Że scharakteryzował to w ten sposób, że po prostu tutaj do Gdyni Gdynia przyciągała ludzi, którzy tutaj tworzyli sukces, a ten sukces przyciągał innych i to tworzyła się taka wspólnota ludzi połączonych z tymi, którzy tu trwali i z tymi, którzy tu przyjechali tworzyć coś nowego. Natomiast jakby, dlaczego Gdańskowi na początku tak w ogóle szło marnie? Dlatego, że tutaj duch miejsca był pełen jakby rozpaczy i krzyku wypędzanych, zastąpionych przez innymi wypędzanymi. Czyli wypędzanych Niemców, zastąpionych przez wypędzanych ze wschodu. I Gdańsk ma bardzo zupełnie inną jakby konstrukcję
tożsamościową, tak, zdecydowanie. Co prawda ja jestem gdańszczaninem rodem z Warszawy, bo moi obydwoje rodzice urodzili się w Warszawie i przyjechali do Gdańska na studia. Urodziłem się w mieście, w którym było wiele śladów tego poprzedniego wypędzonego świata, czyli tych napisów po niemiecku, cmentarza, na którym było jeszcze wiele niemieckich grobów, często zdewastowanych. Trochę taka atmosfera z Wajzera Dawidka i tego typu wątków. No ale potem jakoś tam pojawia się ta nowa gdańskość. Czy pojawia się też nowa gdyńskość? Czyli chcę znowu spytać o wydarzenia roku 70 i potem 80. Czy duma z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach historii PRL-u, mimo ich traumatycznego kształtu, tak jak na przykład właśnie w tych grudniowych dniach 70 roku, czy w grudniowych dniach 1981 roku, to jest też jakiś fundament nowej gdyńskości?
fundament nowej gdyńskości jak najbardziej. Natomiast znowuż mamy to samo, czyli przykrywanie, jakby lekceważenie tego wszystkiego, co się działo w Gdyni, a wynoszenie Gdańska. W Gdańsku w sierpniu 80 roku strajk po 3 dniach został zakończony. Podpisane zostało porozumienie. Gdyby nie trwający strajk w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej i Andrzej Kołodziej, to by sierpnia mogło w ogóle nie być. Ale kto o tym wie? Tylko trochę osób w Gdyni. Do Polski to się w ogóle nie przebija. W stan wojenny, no to tylko wszystko, co się działo, jakieś tam zadymy przeciwko stanowi wojennemu w Gdańsku. Gdyni nie. A myśmy teraz udowodnili tą książką Orła Wrona nie pokona, że Gdynia tak samo protestowała, tak samo tego swojego dzielnego ducha starała się utrzymać. No w końcu to z Gdyni, Gdynianie dostali najwyższe wyroki w kraju.
No dobrze, ale to w takim razie to są te momenty, które prowadzą nas do tego roku 90, a może do tego 96, jak żeśmy wspomnieli, do tego odrodzenia ducha gdyńskości, wzbogaconego o to wszystko, co też się nawarstwiło w tych latach właśnie 40., 50., 60., co nawarstwiło się dzięki doświadczeniom dramatycznym roku 70, czy fenomenowi tych 16 miesięcy od sierpnia roku 80 po grudzień 81?
Tak myślę, bo kiedyś zastanawiałam się, dlaczego, jak to jest, że w Gdyni tak naprawdę no, życie polityczne jest dość chude. Natomiast stowarzyszeń jest ponad 500. I jak sięgałam do historii, to podobnie było w przedwojennej Gdyni. Tam partie polityczne, które istniały, aktywizowały się wyłącznie przed wyborami. No i wtedy tam się zbierali, bo to wszystko z raportów policyjnych można było wyczytać. Przygotowywano się do wyborów, partie działały. Po wyborach znowu ich działalność w zasadzie wygasała, jakby z powietrza
no, ale przypomnijmy, że jednak
stowarzyszeń było pełno.
Gdynią rządził komisaryczny jednak prezydent, więc to też nie było takie proste.
No w ogóle nie było proste, no bo proszę, jak można rządzić miastem, w którym co miesiąc jest więcej o 1000 mieszkańców? Jak zrobić, prosta rzecz, listy wyborcze, kiedy tu jest w kółko to samo. Tutaj po prostu burmistrz Krause nie dał sobie rady i mało kto by sobie dał radę. Na początku próbowano, żeby była taka decyzja tutaj lokalnych samorządowców, żeby dopuszczać do władzy wyłącznie tych, którzy mają prawo swojszczyzny. Ale to prawo swojszczyzny w ciągu pół roku przyznawali. Trzeba było tu mieszkać pół roku, już się było swojakiem. Żeby zostać krakowiakiem, tak się mówi, trzeba tam mieszkać 300 lat. To wystarczyło pół roku, żeby być swojakiem. Więc ta gdyńskość po prostu taka jest taka otwarta. I to się utrzymało. To się utrzymało. Mam na to świetny dowód. Kiedyś przyjechał do Gdyni, przeprowadził się do Gdyni. Przepraszam, zapomniałam w tej chwili nazwiska. Architekt z Warszawy, bratanek bardzo znanego architekta, bo syn tu się ożenił, on sprzedał mieszkanie w Warszawie, przeniósł się do Gdyni. I chciał czegoś więcej o Gdyni się dowiedzieć i skierowali go do mnie. No i odbieram telefon, dzień dobry, proszę panią, nazywam się tak i tak. Jakby tutaj pani powiedzieć, jestem gdynianinem od września, a to był grudzień. I on już się poczuł gdynianinem. Więc to się w Gdyni, to zostało, ta jej otwartość. Tu no, można bardzo łatwo zostać gdynianinem, tylko trzeba przyjść, o, jak tu ładnie. I już jest się przyjętym.
No dobrze, ale to w takim razie jednym słowem możemy powiedzieć, że nic tego ducha gdyńskiego nie jest w stanie zniszczyć, ani dramatyczne doświadczenia II wojny światowej, ani PRL, ani te wszystkie, jakby to powiedzieć, społeczne próby przebudowy Gdyni wynikające właśnie z czasów PRL-u. To wszystko nie zniszczyło gdyńskiego ducha, czy trochę żyjemy mitami?
No chyba nie do końca zniszczyło, skoro ten pan w grudniu mówił, że jest gdynianin od września. A przecież nie był wprowadzony w te mity.
No dobrze, ale to w takim razie...
Ja mam nadzieję, że tak zostanie.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego gdyńskiego fenomenu, do tego 10 lutego, do tego 22-26 roku, czyli tego momentu założycielskiego, ale też i tysięcy ludzi, którzy wybierają te Gdynie i która no rzeczywiście do 39 roku jest tym obrazkiem drugiej RP, tym najbardziej przynoszącym dumę całej Polsce dziełem tej odrodzonej Polski. To jest ta pamięć, która odgrywa rolę w tym gdyńskim fenomenie? Czy też każdy ma tę swoją historię, która zaczyna się tym, że dziadek, pradziadek, a może ojciec, a może właśnie we wrześniu dopiero żeśmy przyjechali i w grudniu zastanawiamy się nad swoją gdyńskością?
To jest bardzo różnie, ale ta duma jest po prostu, ona jest jakby się unosi w powietrzu.
No dobrze, to w takim razie będziemy jeszcze, myślę, że wracali do tego zgłębiania tego ducha gdyńskości. Małgorzata Sokołowska bardzo mi dzisiaj, mam nadzieję, w tym pomagała. Za kilka minut będzie już ten 10 lutego, czyli ten dzień, kiedy świętujemy, i to nie świętujemy tylko i wyłącznie zaślubiny Polski z Morzą w 1920 roku, ale też i te gdyńskie zaślubiny, no i też ten początek Gdyni, który zawsze związany jest z tym dniem 10 lutego. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że jutro będziemy składać gdynianom życzenia właśnie tej wyjątkowości, która powinna się w tej Gdyni utrzymywać. No my już teraz składamy te życzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i wszystkiego dobrego, Gdynio.
Co za historia w Radiu Gdańsk.